Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś literatura irlandzka po raz kolejny. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że tu z nami jesteście, że nas słuchacie. Ja się cieszę szczególnie, bo dzisiaj znowu wracamy do literatury irlandzkiej. Jest marzec, niedawno był Dzień Świętego Patryka, w którym wszyscy Irlandczycy na całym świecie świętują, więc my też świętujemy razem z nimi. I mamy dla Was dwie irlandzkie książki, o których chciałybyśmy Wam opowiedzieć, o których chcemy też między sobą porozmawiać, no i które będziemy oczywiście polecać.
Tak, ja się bardzo cieszę, bo wiem, że to jest zawsze Twoje marzenie, żeby tą literaturę irlandzką wpleść. Tak jak mówiłaś, niedawno był Dzień Świętego Patryka, kiedy ten odcinek się ukazuje, będziesz w trasie z występami, więc wszystko się tak składa ku temu, żeby o tej Irlandii sobie poopowiadać, żeby przedstawić, co ostatniego irlandzkiego na naszych półkach się pojawiło. No więc pozwolę Ci zacząć, bo wiem, że raz to jest Twój temat, dwa widzę tutaj Twój ulubiony irlandzki pisarz. Tematyka dosyć nietypowa, ale wiem, że po prostu kochasz tego człowieka tak bardzo i czytasz wszystko, więc nieważne o czym by napisał, i tak byś to przeczytała, a okazuje się, że to jest bardzo ciekawa książka, więc cieszę się, że możemy o niej opowiedzieć. A właściwie zrobisz to Ty, bo ja jej nie czytałam.
Tak, zrobię
to. Ale będziemy
to.
Się wymieniać tak
Będziemy się na pewno wymieniać, bo ja też jestem bardzo ciekawa, co Ty nam opowiesz.
Znaczy, no bo trochę mi głupio, bo ta książka, o której ja będę mówić, to był Twój prezent urodzinowy i ja ją przeczytałam przed Tobą, ale polecam Ci.
Właśnie, ja to tak specjalnie wymyśliłam, żebyś sprawdziła, czy warto. Oczywiście żartuję, a tak mówiąc na poważnie, to bardzo się cieszę, że, bo wiem już teraz, to będzie spoiler, wiem, że ta książka zrobiła na Tobie duże wrażenie i bardzo się cieszę, że po nią sięgnęłaś specjalnie, żeby mieć coś do tego mojego wymarzonego irlandzkiego odcinka i okazało się to strzałem w dziesiątkę.
Tak.
Ale to za chwilę w takim razie przekażę Ci głos, a ja zacznę, tak jak powiedziałaś. Mój ulubiony irlandzki pisarz, czyli Colum Tobin i jego najnowsza książka Czarodziej w przekładzie Jerzego Kozłowskiego.
Wybitnego
tłumacza. I tak jak powiedziałaś, to tematyka tej książki jest czymś, co niekoniecznie właśnie znajduje się w mojej strefie zainteresowań i gdyby ktoś inny napisał tę książkę, to pewnie bym po nią nie sięgnęła, zważywszy na to, ile różnych książek czeka na przeczytanie. No ale że to Colum Tobin, którego uwielbiam i do którego też mam po prostu ogromne zaufanie jako do pisarza i do kogoś, kto poprowadzi mnie przez ten stworzony przez siebie świat z taką uważnością, że ja na pewno coś w tym świecie dla siebie znajdę, no to oczywiście sięgnęłam. I się nie zawiodłam.
Ten tytułowy, inaczej
byśmy o tym tutaj nie rozmawiały. Więc tak, ten tytułowy czarodziej to Thomas Mann, niemiecki pisarz, i to on jest głównym bohaterem tej książki, chociaż oczywiście cała jego rodzina, to znaczy jego żona Katia, jej brat oraz dzieci tej pary, są tutaj bardzo ważnymi postaciami i tworzą taki bardzo żywy obraz, taki żywy organizm właśnie jako poszczególne jednostki, ale też
jako grupa,
tak. Jako to rodzinne stadko.
Ale właśnie to jest książka biograficzna, to jest biografia, czy to jest powieść biograficzna, czy to jest powieść historyczna? Jak to zostało tutaj rozwiązane i jakie podejście do Thomasa Manna i jego rodziny proponuje nam Colum Tobin?
To jest zdecydowanie powieść, więc tutaj na końcu wprawdzie są podane książki i źródła, z których autor korzystał, żeby jakoś w ten świat Thomasa Manna się zanurzyć, zagłębić, zyskać wszystkie te faktografie graficzne i nie tylko informacje na jego temat.
No tak, ale żeby jakoś ubrać po prostu ten świat w słowa.
Słowa, tak, ale tutaj zdecydowanie mamy takie powieściowe podejście, więc Colum Tobin nie cofa się przed wypełnianiem wszelkich luk, no bo jednak pisarstwo i takie biograficzne i autobiograficzne i powieści dają nam dużo informacji o człowieku, ale pozostawiają mimo wszystko mnóstwo luk, które trzeba wypełnić, kiedy się chce stworzyć taką powieściową, pełnokrwistą, pełnowymiarową postać. I to jest coś, co autor tutaj robi. Dla mnie ta książka jest bardzo taka tradycyjna, trochę w swoim stylu i w swojej formie, nawiązująca myślę do tych takich monumentalnych powieści Thomasa Manna i innych, którzy tworzyli w tym okresie, więc mamy tutaj
pewnie
bardzo...
Pewnie w ten sposób tak, że to oddaje postać.
Postać ducha, powiedzmy, epoki i...
Już sama
i
ta forma, tak?
Ta forma, tak, czyli ta klasyczna forma, gdzie mamy podane zawsze miejsce i czas, w którym teraz jesteśmy, bo życie Thomasa Manna to też jest taka trochę wieczna wędrówka, czy można by wręcz powiedzieć wieczna tułaczka ze względu na wydarzenia, do których dochodzi w Niemczech. Mamy oczywiście najpierw pierwszą wojnę światową, później dojście Hitlera do władzy, druga wojna światowa, prześladowania. Jego żona pochodziła z rodziny żydowskiej, więc cała rodzina też obawiała się tych prześladowań, musiała emigrować, szukać sobie miejsca w świecie. Głównie w Stanach Zjednoczonych, choć nie tylko, ta ich wędrówka przebiegała przez różne kraje. Więc każdy rozdział informuje nas na początku, w jakim miejscu teraz się znajdujemy, jaki mamy rok, czyli wiemy, ile czasu upłynęło. I mam takie wrażenie, że bardzo niepostrzeżenie tutaj upływa ten czas, że zaczynamy od poznania Thomasa, kiedy był jeszcze dzieckiem, potem młodzieńcem i akcja toczy się do przodu i nagle zdajemy sobie sprawę, że on już jest starszym człowiekiem, a my znamy go jako takiego, no nie powiedziałabym przyjaciela, bo myślę, że trudno byłoby się z nim zaprzyjaźnić ze względu na to, jak bardzo on był skryty i dążył do takiej prywatności, ale trochę czujemy się jak tacy podglądacze i że już przyglądamy my się tak od tylu lat, że już go dobrze znamy i nie wiemy właściwie, kiedy to się stało, że już tak zaczynamy...
Pozwalamy sobie na takie stwierdzenia, o, znam cię.
Znam tego człowieka, wiem, co za chwilę pomyśli, wiem, że taka sytuacja pewnie go stresuje, wiem, że taka i taka osoba będzie go irytować swoją obecnością i myślę, że to jest też ogromny dar właśnie Columa Taubina, tworzenie tego świata, w który się wsiąka i nawet nie wiadomo kiedy zaczynamy czuć, że w tym świecie funkcjonujemy i że te postaci, które obserwujemy, są nam bliskie, po prostu znane, bo to, czy my polubimy Thomasa Manna albo członków jego rodziny, to jest inna kwestia, ale właśnie mamy takie poczucie, że dużo się o nich dowiedziałyśmy, a nawet nie wiemy, kiedy to się stało.
No to brzmi fascynująco. No ja widzę, że to jest duża książka, gruba powieść i chciałam zapytać, co właściwie jest jej tematem. Oczywiście mamy Thomasa Manna i już powiedziałaś, że podążamy za nim, zapoznajemy się z nim, może zaprzyjaźniamy, może nie, ale co jest twoim zdaniem, jeśli w ogóle coś z tych rzeczy, które zaproponuje, tematem tej powieści? Czy to jest właśnie wybitna jednostka, Thomas Mann w obliczu, jak już powiedziałaś, bardzo zmiennych nastrojów politycznych, sytuacji geopolitycznej, sytuacji kulturalnej, prześladowań. Czy jest to Thomas Mann jako artysta? Czy jest to Thomas Mann właśnie w kontekście niesamowitej rodziny, którą również mamy tutaj przedstawioną, czyli grupy artystów? Czy to jest portret artysty? Żeby tak się trochę odnieść do jakiegoś takiego kanonu. Więc co tutaj jest, a może obie te rzeczy, a może zupełnie jeszcze coś innego? Co jest tym takim spoiwem łączącym to wszystko?
To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że trochę odpowiedziałaś częściowo na nie. Dla mnie to jest portret artysty w tym świecie, gdzie tyle tych wydarzeń zachodzi, takie ogromne zmiany się dzieją. I to jest taki artysta, który trochę chciałby wycofać się ze świata, chciałby właśnie poświęcić się tej swojej sztuce, pisaniu powieści. Najchętniej siedzi w swoim gabinecie i tworzy swój własny świat, ale świat zewnętrzny nie chce mu na to pozwolić.
Prawda? No bo jednak kojarzy Thomasa Manna jako pisarza, na którego świat zewnętrzny, na którego twórczy świat zewnętrzny wywierał ogromny wpływ, prawda?
Tak, ale chodzi mi też o takie polityczne czasami zabiegi, to, że na przykład jego dzieci dorastające i później dorosłe były bardzo zaangażowane politycznie i postrzegały to jako swoją misję, czyli działalność na przykład przeciwko Hitlerowi, działalność na rzecz osób prześladowanych czy poszkodowanych w wyniku wojny. I one bardzo naciskały na ojca, żeby wykorzystał swoją pozycję, wypowiedział się, potępił reżim, żeby coś zrobił. I potem to się rozszerzyło. Im bardziej był znany, tym więcej osób, tym szersze kręgi, łącznie właśnie już z politykami czy z urzędnikami wysokiego szczebla, próbowały go wciągnąć
na
swoją stronę, tak, albo wciągnąć właśnie w coś takiego, co można by nazwać politykowaniem, można by nazwać jakąś działalnością, powiedzmy charytatywną, czy właśnie taką aktywistyczną.
Ale jednak użyczanie twarzy i wizerunku.
Właśnie. I to jest, dla mnie to był jeden z ciekawszych elementów, czyli właśnie to takie stanie trochę w rozkroku pomiędzy tym światem bardzo prywatnym, artystycznym, gdzie przebiegają te procesy twórcze, a tym światem prawdziwym, który czegoś od nas wymaga i właściwie człowiek też sam sobie zadaje pytanie, czy skoro jestem rozpoznawalną ikoną swego rodzaju, to czy mam jakieś obowiązki, czy powinienem się wypowiedzieć, powinienem coś zrobić.
Czy moja sztuka wypowiada się już za mnie,
właśnie,
czy to wystarczy?
Właśnie,
tak?
Z drugiej strony to też mówi trochę o takich oczekiwaniach społeczeństwa, że jak ktoś jest znany i rozpoznawalny, to powinien mieć na wszystko wyrobione. Myślę, że to jest bardzo aktualna kwestia, mimo że minęło tyle lat, że teraz z tym samym się zmagamy, że oczekujemy, że osoby w jakiś sposób sławne czy rozpoznawalne w praktycznie wszystkich kontrowersyjnych kwestiach będą się wypowiadać, będą miały wyrobione zdanie i to takie zdanie bardzo już zrównoważone, uproszczone, tak żeby to wszystko pasowało.
Sprzedać poszło dalej.
Tak, też muszą, oczekujemy, że będą miały bardzo takie dalekowzroczne już postawy, poglądy, bo trzeba przewidzieć, jak to się potem potoczy, żeby potem nie wyszło głupio, żeby nie trzeba było się wycofywać, bo w naszych czasach trudno jest przyznać się, że popełniłem błąd, źle pomyślałem, źle zanalizowałem, sytuacja się zmieniła, teraz myślę inaczej. Tutaj u Thomasa Manna też zresztą była kwestia tej zmiany poglądów i tego, że on w pewnym momencie zaczął myśleć zupełnie inaczej niż wcześniej, na przykład podczas I wojny światowej, więc to jest taka bardzo ciekawa i bardzo aktualna kwestia. I mam nawet fragment, który myślę, że ciekawie by podsumowywał w ogóle właśnie to miejsce artysty w świecie polityki i w świecie zmieniających się kontekstów. To już jest taki fragment z końca książki, kiedy Thomas razem z żoną Katią wybierają się do Niemiec. I oczywiście to jest rok, o ile dobrze pamiętam, już 1950, więc przez Niemcy przebiega oczywiście granica, mamy Niemcy wschodnie i Niemcy zachodnie. I ten fragment to jest rozmowa pomiędzy nim a przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, który próbuje go odwieźć, żeby nie jechał oczywiście do Niemiec wschodnich.
Jestem obywatelem amerykańskim, oznajmił Thomas. Wierzę w wiele swobód, łącznie z tą, że mogę bez przeszkód odwiedzić swoją ojczyznę. Strefa wschodnia nie jest pańską ojczyzną. Thomas skrzyżował ręce i się uśmiechnął. Będąc obywatelem amerykańskim, nadal jestem pisarzem niemieckim, wiernym językowi niemieckiemu, który jest moim prawdziwym domem. W tym języku jest wiele słów, których na wschodzie nie można wypowiadać. Jeśli tam pojadę, będę mówił, co zechcę. Nie ma żadnych ograniczeń. Niech pan nie będzie naiwny. Wszystko, co się wydarzy po przekroczeniu przez pana tej granicy, będzie ściśle ograniczone. A pan próbuje mnie krępować? Przemawiam do pańskiego rozsądku. Reprezentuję kraj, który uratował pana i pańską rodzinę przed faszyzmem. Goethe urodził się tutaj, we Frankfurcie, ale przeżył swoje życie w Weimarze. Nie interesuje mnie, czy Weimar jest miastem na wschodzie czy zachodzie. Weimar to Buchenwald, tym jest Weimar. A Monachium to Dachau? Czy każde niemieckie miasto i miasteczko jest w ten sposób naznaczone? Nie mogę odzyskać słowa Weimar, oddać go niemieccyźnie jako czegoś, co należy do Goethego? Buchenwald nie jest pusty. Komuniści trzymają tam teraz swoich więźniów, tysiące. Będzie pan odwracał wzrok, mijając ten obóz? To właśnie by zrobił Goethe? Co pan wie o Goethem? Wiem, że nie chciałby mieć nic wspólnego z Buchenwaldem.
przejmujący fragment, zwłaszcza ta rozmowa o granicy, która tak naprawdę nie jest tą granicą fizyczną, tylko granicą języka, granicą tego, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć i tak naprawdę granicą, którą Thomas Mann już przekroczył w momencie tej rozmowy, którą nam przeczytałaś, prawda? Że to już jest, on już jest jakby też ponad jakimiś granicami, jakimikolwiek granicami, które ta druga osoba próbuje w jakiś sposób narzucić albo przypomnieć mu o zasadach, które niby obowiązują. To bardzo ciekawe, to pojęcie granicy i tego, gdzie autor, gdzie twórca, gdzie artysta znajduje się w kontekście granic. Czy są jakieś, czy nie ma, czy on sam je wyznacza, czy wyznaczają je nastroje polityczne, historia. To bardzo ciekawe. Bardzo mi się podobał ten fragment.
Właśnie, też bardzo mi się podobał i dla mnie to też trochę o takiej granicy właśnie odpowiedzialności, gdzie można powiedzieć, że to jeszcze jest coś, za co ja będę odpowiadać, jeśli faktycznie przekroczę te granice i będę odwracać wzrok od zła, które się tam dzieje, to czy to obciąża moje sumienie, czy nie, czy mogę być tym twórcą ponad granicami, tak jak mówisz, że Thomas Mann raczej już się postrzegał jako ktoś, kto to te granice przekroczył i kto chce być ponad nimi, ale czy tak naprawdę może, czy nie może, to jest kwestia otwarta i jedno z takich wielkich pytań, które w tej książce Colm Tobin zadaje.
Czyli to była bardzo dobra książka.
Tak.
Bardzo ci się podobała.
Bardzo mi się podobała, więc to, o czym już powiedziałam, a oprócz tego jeszcze tak na koniec wspomnę, że bardzo podobały mi się też relacje rodzinne w tej książce i cała rodzina Mannów, tak jak powiedziałam, która składa się z bardzo wielu indywidualistów i indywidualistek i która ma bardzo silne więzi pomiędzy sobą i te więzi czasami są czymś, co jest takim elementem wspierającym, dodającym otuchy, co pozwala im jakoś trwać pomimo tych trudnych czasów, a z drugiej strony też czymś obciążającym. One też się wiążą z tym, że stale są oceniani przez członków swojej najbliższej rodziny.
Ktoś taki coś
komuś.
Miecz.
Tak, obusieczny miecz. Ktoś próbuje coś komuś narzucać, próbuje wywrzeć presję.
Szantaż emocjonalny na pewno. Też,
więc bardzo umiejętnie te relacje zostały przedstawione i opisane, więc to jest taki drugi element, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i który myślę, że rzadko się spotyka w książkach, żeby aż tylu bohaterów właśnie przedstawić w kontekście właśnie tego, jak wyglądają powiązania między nimi i co te powiązania robią w życiu każdej z tych osób. No więc przynajmniej z tych dwóch powodów polecam Wam bardzo serdecznie tę książkę i w ogóle polecam Wam Columa Tobina. Powiedzmy to po raz kolejny, to jest mój ulubiony irlandzki autor. Myślę, że wszyscy to wiedzą. Ale tak, więc jeśli tylko natkniecie się na jakąś jego książkę, to myślę, że warto się z tą twórczością zapoznać.
Bardzo Ci dziękuję za taką piękną opowieść o czarodzieju. To jest w każdym możliwym aspekcie książka totalnie różna od tej, o której ja chcę Wam teraz opowiedzieć. Jeśli chodzi o formę, miejsce akcji, no w ogóle totalne przeciwieństwo, ale niesamowicie ta książka mi się podobała. Myślę, że do tego odbioru emocjonalnego za chwilę przejdę, ale książka, którą chcę Wam zaprezentować, to jak już wiecie, prezent, który Ela dostała na urodziny, a ja go przeczytałam. I jest to książka Imar McBride, Pomniejsi wędrowcy. W tłumaczeniu Marii Zawadzkiej-Strączek z wydawnictwa Pauza. I ty czytałaś Imar McBride, A Girl is a Half-Formed Thing.
Tak.
I pamiętam wiele rzeczy, o które zwróciłaś uwagę, kiedy opowiadałaś o tej książce, no ale przede wszystkim oczywiście zapamiętałam formę. I wiedziałam, że tutaj formy również trzeba się spodziewać, że ta książka ma pewną specyficzną formę, jest w pewien specyficzny sposób opowiedziana i to ma ogromne znaczenie dla tego, jak będziemy odbierać to, co się w tej książce dzieje. A wydawać by się mogło, to znaczy na pewno się tak wydaje w większości, że sama ta historia jest w sumie dosyć oklepana, bo to jest w sumie historia miłosna, trochę takie coming of age, taki trochę bildungsroman młodej dziewczyny. Główną bohaterką jest 18-letnia Illy, która wyprowadza się z rodzinnego miasta i przenosi się do Londynu, żeby studiować aktorstwo. Więc jest, no, kompletnie porzuca swój dom żeby zacząć przygodę w wielkim mieście, zacząć studiować, stworzyć się jakoś na nowo. Myślę, że to aktorstwo ma tutaj wielkie znaczenie, jeśli chodzi o interpretację jakąś postaci Ili. I drugim bohaterem tej książki jest starszy od niej o 20 lat Steven, również aktor. Poznają się pewnego dnia w pubie i tak rozpoczyna się romans między nimi. I to jest, możemy pomyśleć sobie, historia miłosna. Jakieś takie trochę może, że harlekinowe zagrania, że można by też pomyśleć o jakiejś takiej toksyczności relacji, jednak ta różnica 20 lat to jest ogromna różnica emocjonalna i jakiegoś doświadczenia, ale to, co proponuje nam tutaj autorka Emer McBride, to przede wszystkim forma, w jakiej to jest podane i wydaje mi się, że to bardzo pozwala zniuansować coś, co może wydawać się oklepane, czyli właśnie ten romans, ta relacja miłosna, która między nimi się pojawia. My wszystko poznajemy z głowy Ili. Mamy tutaj jakiś taki coś w stylu strumienia świadomości, podświadomości, zbitku myśli, próba odwzorowania tego, jak wyglądają myśli w naszej głowie. Więc początkowo bardzo trudno było mi się wgryźć w to, jak ta książka jest napisana. I musiałam sobie wyrobić pewnego rodzaju podejście.
Nawyki czytelnicze, nawyki, nowe.
Tak, nowe nawyki czytelnicze. I czasami bardzo pomagało mi ogarnięcie strony albo fragmentu strony akapitu całościowo. Jako po prostu wzrokiem ogarnięcie słów, które tam się pojawiają i płynięcia przez nie, bo rozbieranie wszystkich tych pojedynczych zdań i wyciąganie ich stamtąd, żeby szukać znaczenia, nie jest pomocne. W najmniejszym stopniu w ogóle nie jest pomocne. Właśnie to patrzenie, tak, to patrzenie całościowe i zanurzenie się jakby w ten rytm, który proponuje nam Emer McBride, ten rytm myśli Ili.
No bo myślę, że w naszych głowach raczej panuje bałagan, więc wyobrażam sobie, że tutaj w tekście też można by tak brzydko powiedzieć, panuje pewien bałagan.
Tak, jest straszny bałagan tutaj. I to jest bardzo ciekawe w sumie to, co żeśmy sobie teraz powiedziały o tym bałaganie i o tym nieuporządkowaniu i o tej chaotyczności, bo samo życie Ili jest bardzo chaotyczne. Ona przyjeżdża do tego Londynu, nikogo nie zna, praktycznie nic nie ma, jest tam całkiem nowa i sama. W tej książce bardzo wiele jest o trudnym, o różnych niekoniecznie zdrowych sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami. Jest tutaj bardzo dużo o alkoholu i alkoholizmie w sumie, o uzależnieniu. Jest też dużo narkotyków, więc jest dużo metod uciekania od tego, co jest bolesne, a w tej książce bardzo wiele bolesnych tematów zostaje poruszonych. Ili była wykorzystywana seksualnie jako mała dziewczynka, więc ma też jakąś taką bardzo głęboką traumę i bardzo głębokie poczucie wstydu, które świetnie jest w tej książce analizowane i świetnie jest w tej książce przedstawiane. W tej książce jest dużo scen seksualnych, dużo scen erotycznych i to, jak ciało tej młodej dziewczyny się zachowuje i to, jak ona na nie patrzy i to, jak to się zmienia, bardzo mi się podobało. Te rozbieranie na jakieś części pierwsze wstydu, na rozbieranie na jakieś części pierwsze traumy, rozbieranie na części pierwsze przykrych doświadczeń, złych skojarzeń, oczekiwań, pewnych wyuczonych już zachowań. To było coś naprawdę przejmującego. I no, w ogóle ta książka była takim o ludziach, którzy są bardzo skrzywdzeni. Historia Stevena jest jeszcze gorsza niż historia Ili. Nie będę niczego tutaj spoilować, bo to jest bardzo ważny moment przełomowy. Ten moment odsłonięcia się głównego bohatera właśnie przed Ili. To, co się wtedy dzieje emocjonalnie, to jest niesamowicie napisane. Więc no, nie będę tutaj niczego takiego zdradzać, co tam właściwie się wydarzyło i jak z kolei to rzutuje na to, jak zachowuje się Steven, ale bardzo do mnie to przemówiła konstrukcja tej książki, to jak dialogi są wplatane w te myśli, to też jest bardzo ciekawe, bo czasami...
Czyli dialogi też są.
Oczywiście, że są, ale one są wplecione tak, że za chwilę pojawia się jakaś reakcja umysłowa, jakaś myśl, przemyślenie na temat tego, co zostało powiedziane, więc to wszystko jest w takim jednym, na takiej jednej płaszczyźnie przedstawione, więc to było bardzo ciekawe. I no nie wiem, mogłabym mówić dalej i zaraz będę mówić. Chyba, że masz jakieś pytania co do tej książki. Teraz ją sobie tak czule wertuję, bo naprawdę bardzo mi się podobała. Nie spodziewałam się tego. To znaczy nie, żebym,
Nie
żebym miała jakieś złe założenia, że to na pewno mi się nie będzie podobać, ale byłam bardzo ciekawa po prostu, jak to jest napisane. I nie sądziłam, że będę taka wzruszona na koniec.
Właśnie to było moje pytanie, bo wiem, że sięgnęłaś po tę książkę trochę tak, no nie, że z przymusu, ale żeby właśnie mieć coś do opowiedzenia o tej literaturze irlandzkiej, bo ja już od jakiegoś czasu się upierałam, że koniecznie musi być taki odcinek.
No i jest, proszę bardzo.
No i jest.
Ku mojemu wielkiemu ukontentowaniu.
Ale właśnie chciałam cię zapytać, jak się zmieniało twoje podejście do tej książki, bo powiedziałaś, że sięgnęłaś po nią tak trochę niespodziewając się właściwie, że ci się bardzo spodoba. Potem mówiłaś, że miałaś ten trochę problem początkowo, żeby się wgryźć w ten tekst po prostu z powodu też formy i z tego, jak on jest napisany. A dalej co się działo?
Dalej było bardzo dużo trudnych emocjonalnie scen, wydarzeń, reminiscencji i to było bardzo dla mnie trudne. Tak jak już mówiłam, możecie potraktować to wszystko jako trigger warningi, bo tutaj naprawdę dużo jest o przemocy seksualnej, wykorzystywaniu seksualnym, o molestowaniu nieletnich, o alkoholu, o narkotykach, więc to jest naprawdę trudne doświadczenie, to co przedstawia nam tutaj Imar McBride. Ale jest w tym też taka wielka wrażliwość i wielka otwartość i właśnie ta potrzeba znalezienia kogoś, na kim można by się było oprzeć i to jest to takie poszukiwanie drugiego człowieka. To jest coś, co znalazłam w tej książce. Mm-hmm. Takie bardzo desperackie i z bardzo dużą ilością wpadek po drodze i z dużą ilością błędów, które wydaje się, że wszystko przekreślają, a jednak postaci w tej książce potrafią to w jakiś sposób przeanalizować, przeprocesować, omówić, więc miałam potem problem emocjonalny po prostu z tą książką, jak już wiecie, mm-hmm. że po prostu muszę to odłożyć, nie mogę tego czytać, bo tego jest za dużo. Ale tutaj są dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę, a które moim zdaniem wydają się ciekawe, jeśli chodzi o jakąś taką analizę tego, co Imar McBride chce nam powiedzieć o postaciach. I mówię postaci, bo imiona, ja tutaj używam sobie tak śmiało Ili i Steven, ale tak naprawdę nie dowiadujemy się, jak główni bohaterowie mają na imię, aż gdzieś tak pod koniec, w 2/3 książki, dowiadujemy się, jak nasza główna bohaterka, w czyjej głowie siedzimy.
W czyjej głowie, no właśnie.
Nie wiemy tego, w czyjej głowie siedzimy, więc mamy tą taką właściwie znowu nieuformowaną istotę, która szuka jakiś sposób, by się zdefiniować i ten pierwszą metodą identyfikacji i jakiejś próbą zdefiniowania się wcale nie jest imię. I to jest bardzo ciekawe, co mi się bardzo spodobało w tej książce. I kiedy przeczytałam, właśnie, że kiedy pojawiło się jej imię, ja tak sobie myślę, no tak, ja nie wiedziałam, jak ona ma na imię. Nie wiedziałam właściwie, z kim, komu towarzyszę w tej podróży. Mhm. I jakiejś bezimiennej, zaginionej dziewczynie, która nie wie, jak się identyfikuje, nie wie, z czym się utożsamia, nie wie, jak chce się zbudować, nie wie, gdzie w ogóle szukać jakiejś inspiracji, żeby stworzyć samą siebie. I imię wcale jej w tym nie pomagało. I imię nie było jej do tego potrzebne.
Trochę to też podkreśla taką anonimowość w tym wielkim mieście, o której mówiłaś, że ona tam przyjeżdża i jest całkowicie sama, trochę zagubiona. Nikt nie wie, że ona tam jest, nie wie, kim ona jest, nie wie, co tu robi.
Tak, dokładnie. Więc no, też właściwie też forma i podział, który tutaj mamy zaproponowany, to jest podział na semestry z dwustronicowymi, albo tam 3-4 takimi krótszymi fragmentami, kiedy ona wraca do domu na ferie, tak, mhm. więc taki podział semestralny mhm. mamy tutaj zaproponowany. I nie wiem, czy to spoiler, czy nie, a właściwie to nie, bo nie powiem wam, co się dzieje z postaciami na końcu, ale kiedy już tak przyzwyczaiłam się do tego, jak te myśli są poprowadzone, jak Imar McBride tworzy taki koktajl trochę tego, co jest mówione, co jest odczuwane, co jest przemyśliwane, to słuchajcie, na samym końcu wracamy do bardzo tradycyjnego pisania.
I nie powiesz nam dlaczego.
Nie, nie powiem wam dlaczego, ale właśnie ten ostatni rozdział tego przeczytałam i mówię, coś tu było nie tak, zaraz. I przeczytałam sobie go jeszcze raz i zwróciłam wtedy uwagę na to, że tam już mamy bardzo linearną narrację. Nie ma za bardzo szamotania się w tych myślach, nie ma jakichś przeskoków, jakichś elips, jakichś pojedynczych słów, które mogłyby nas trochę poszatkować w tym odbiorze. Nie, to już jest bardzo ułożone, przemyślane, uspokojone i to było też bardzo ciekawe skontrastowanie wszystkich tych stron, które wcześniej były, a które oferowały nam taką trochę, nami wstrząsnęły, a na koniec znajdujemy jakiś spokój.
Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, bo przeczytałyśmy łącznie dwie książki Emar McBride, ale zaryzykowałabym stwierdzenie, że ona jako pisarka właśnie w bardzo unikalny sposób wykorzystuje formę, żeby oddać to, co jest treścią tak naprawdę tej książki, bo pamiętam właśnie, gdy mówiłam o A Girl is a Half-Formed Thing, to ta narracja i sposób jej uporządkowania zmieniała się z wiekiem bohaterki, więc zaczynaliśmy i zaczynałyśmy od poznawania jej perspektywy, kiedy była jeszcze małym dzieckiem i wszystko wtedy było bardziej
ograniczone,
takie trochę poszatkowane, postrzępione, bo ona wielu rzeczy i koncepcji jeszcze nie rozumiała, a im bardziej dorastała i im bardziej ten jej umysł też się kształtował, tym bardziej ta narracja stawała się, powiedzmy, uporządkowana. Więc myślę, że to jest coś bardzo, bardzo wyjątkowego i ciekawego, jak ten sposób pisania, forma, styl, uporządkowanie tych zdań albo nieuporządkowanie koresponduje u tej pisarki z tym, co się dzieje z bohaterami, jak, na jakim etapie oni są.
Tak, to prawda. Myślę, że to ma ogromne znaczenie dla zinterpretowania tego, co możemy sobie pomyśleć na temat przedstawionej sytuacji i tego, co wiemy o bohaterach. To było naprawdę niesamowite doświadczenie i tak jak mówię, jakoś bardzo ta książka poruszyła mnie emocjonalnie. Niezbyt, no nie, no płaczę, dobra. Płaczę, ale nie, naprawdę nie bardzo często. W sensie na filmach to prawie zawsze, a przy książkach nawet jak coś jest bardzo wzruszającego, to nie, ale na tej książce płakałam sobie tak pod koniec. No, tak było.
Dla mnie to jest rekomendacja,
tak,
jak
tak,
najbardziej.
Tak, płakałam. To już teraz powiem, że na książce, która będzie za tydzień, również płakałam. Więc również już wiecie, że polecam wam tę książkę, która będzie za tydzień, tak jak polecam wam Emar McBride. Bardzo, bardzo, mimo tego trudnego początku, na który w sumie byłam gotowa, bo widziałam parę recenzji, w których osoby pisały, że było ciężko na początku, ale potem nie żałowałam, więc ja stwierdziłam, dobra, mnie też jest tutaj na początku ciężko, ale wytrwam i to naprawdę zwróciło mi się. Bardzo wzruszająca historia właśnie o, no w sumie, takich trochę potłuczonych ludziach i takich trochę zniszczonych i takich trochę sponiewieranych, którzy jakoś się starają żyć. Tak bym powiedziała.
Więc ja jestem następna w kolejce do tej książki, na pewno przeczytam, a wam też polecamy obie nasze dzisiejsze pozycje, tak jak Paja już zauważyła, bardzo się od siebie różnią wszystkim właściwie, formą, tematyką, czasem i miejscem akcji, więc możecie dowolnie wybierać, w który moment w czasie i w które miejsce chcecie się przenieść i w jaki sposób chcecie, żeby ta historia została wam opowiedziana. Ale tak czy siak zachęcamy was do sięgnięcia po obie te książki. Ja w ogóle zachęcam was do sięgnięcia po literaturę irlandzką. Każdy moment jest dobry, ale marzec jest jeszcze lepszy, więc jeszcze zostało nam trochę marca. Czytajcie po irlandzku.
Bardzo dziękujemy wam za uwagę. Cieszymy się, że mogłyśmy w ten sposób świętować Dzień Świętego Patryka. Ela, bardzo się cieszę, że spełniłyśmy twoje marzenie. Wiem, tak, że się bardzo cieszysz, więc po prostu serce rośnie. Bardzo wam dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.